tatuś w nocy się obudził i mówi do mamy, ty wiesz, mówi Hela, dzisiaj mnie się śnili wilki. Przyszli do mnie wilki. A mama mówi, a tam to sen jest. Ale w nocy stuka sąsiad i mówi, Czesiek, ty, cały ty kocin obstawiony.
Zakwitły wtedy białe bzy. Audycja dokumentalna Agnieszki Czarkowskiej.
Zapukał do nas, to była chyba 4 rano, sąsiad. I powiedział krótko, budy jadą. Oni chodzili od domu do domu i zabierali wszystkich na plac Czarneckiego. To jest przed kościołem ten plac, naprzeciw żandarmerii. Zabierali wszystkich, kogo znaleźli. To znaczy zostawiali dzieci, zostawiali starsze osoby.
Mieszkaliśmy tu w Łapach, właśnie niedaleko Nowego Rynku, bo to tak się ten plac nazywał. Spaliśmy jeszcze, to była chyba godzina tam 4 rano, czy może nawet wcześniej. Usłyszeliśmy stukanie do drzwi, łomot taki. Tata zerwał się, doleciał, otworzył, a to wpada gestapo. No i ten komendant wyjął taką listę i zaczął wyczytywać. Perkowski Bronisław, to mój ojciec, ja, siostra. Na tej liście nie było, tylko mojej mamy. Zabrali ją. Bo wtedy ich z łapanki brali. Nie wiedzieliśmy, co się stało.
Przyjechało 3 samochody z Białegostoku do Tykocina z żandarmami. 2 do mieszkania do nas, żeby wziąć paszporty i iść koło kościoła. Siostrę i ojca i ja.
Na żandarmerię zaprowadzili. Patrzę, tam część kobiet stoi, wyszedł ten komendant, tak rozgląda się razem tam z jakimś gestapowcem, coś się śmieją, rozmawiają. I raptem spojrzał na moją mamę, a mama to taka była chudziutka, szczuplutka, chustka pod brodą zawiązana. Pierwsza stała w tym szeregu kobiet. Spojrzał. Matka, bist du zu alt, geh tu nach Hause, że jesteś za stara, idź do domu, powiedział. Ale mama spojrzała, nic nie stoi, bo nie rozumiała po niemiecku. On pośmiał się, poszedł. Ja usłyszałem, krzyczę, mamo, niech mama idzie do domu, bo powiedział, że mama szła do domu. Ale mama, a jak ja was zostawię? I rozpłakała się. Ja mówię, niech mama idzie do wartownika, powie, że tego. Doszła do bramy, a wartownik otworzył bramy i ją wypchnął. No myślałem, że z radości to ja frunę, no.
Pamiętam ten dzień rano. Niemcy przyszli do domu i zabrali mamusię. I ja szłam z mamusią za rękę. Ja miałam 5 lat. To mamusia poszła za to ogrodzenie na plac, a mnie za rękę wziął i wyrzucił. Na bruk tak mocno rzucił mnie. To było wszystko. Reszty nie wiemy. Nie wiem, jak to minęło. I mamusia nie wróciła. Stały duże, duże, ciężkie takie samochody wojskowe, takimi blendykami kryte. Dużo ludzi było, cały plac, a dzieci bardzo płakały, krzyczały.
Jak przyszli do mieszkania, ja jeszcze jakoś tak nieduża byłam. To mama leżała w łóżku, bo chorowała na serce. I to zresztą jeszcze rano było. Jeden przyszedł, kazał wszystkim wychodzić. A później następna tatura, jak przyszła, to dla siostry mówi, pani, cieplej się ubierze, bo będzie trzeba dłużej może stać. Do mnie mówi, a ty mówi, pilnuj matki, tylko nie wychodź na dwór. Po polsku mówił. I tak zrobiłam, już nie wychodziłam na dwór. No.
Niemcy stukają, tak raniutko było, proszę się ubierać, brać do wody. A mama zemdlała. I to mamy zostawili i mnie razem zostawili. I te siostry młodsze. Ale mama zemdlała i potem się uczuciła. I mówi, że dzieci kochane, ojciec nasz na śmierć poszedł, to i my pójdziemy na śmierć razem z tatem. I no, my się poubierali i poszli.
Ja miałam 4 latka, brat miał 2 miesiące. No i mamusia poubierała, bo myślała, że nas, tak jak Żydów, wywieźli do Łopuchowa, zabijali, to mamusia nas wszystkich poubierała. Mówiła, że czysto, żeby już na śmierć. No i już jak tam nas zaprowadzili i tatuś już tam na nas czekał i rodzinami ustawili, jak przeglądali te wszystkie dokumenty, to mamusie i stryjenkę pozwalniali z tego placu. A niektóre kobiety, które małe miały dzieci, pozostawiali w domu, nie zabrali, to dzieci starsze przynosili te dzieci, takie po dwa, po trzy miesiące. Niemiec zabierał te dzieci od matek i rzucali na ziemię.
Także zostali tylko ci, którzy się gdzieś mogli schować. I babcia moja, która zna doskonale język niemiecki, powiedziała tak, kochani moi, nie do pokoiku, tylko nad pokoik, na samo poddasze, na ten strop, schowajcie się tam i siedźcie cicho. No i rzeczywiście tak, żeśmy zrobili. Po pewnym momencie zapukali Niemcy, wchodzą, babcia jest jedna, mówi, że nie ma nikogo, to są święta, wyjechali do Białegostoku. W czasie okupacji niemieckiej musiały być kartki na drzwiach, kto mieszka, że tu mieszka więcej osób. No nie ma, wyjechali. W tym momencie to mi zostało do dzisiaj. Słyszę w języku, znaczy po niemiecku, oben ist doch ein Zimmer, czyli na górze jest jeszcze pokój. Więc babcia wzięła klucz i mówi, proszę bardzo, proszę sobie otworzyć, tam nie ma nikogo. No i fakt, nie było nikogo, bo myśmy byli nad pokojem. I w ten sposób żeśmy zostali. I tak żeśmy przeleżeli tam od 4 rano do 6 po południu. Baliśmy się bardzo, czy oni po zabraniu tych wszystkich ludzi nie zechcą spalić tylko ci na bok.
Ta historia rozpoczyna się od tego, że 25 maja 1944 roku na odcinku drogowym pomiędzy miejscowościami Jerzewo i Rzędziany doszło do zorganizowania zasadzki przez oddział KDW Tadeusza Westfala Karasia na 3 samochody niemieckie. Celem tej zasadzki było zdobycie broni, tak bardzo potrzebnej dla organizującej się tutaj Armii Krajowej w ramach akcji Burza. Niemcy ze swojej strony stracili kilkunastu żołnierzy, natomiast dwóch tych wyższym stopniem zginął cywil, nieznany z nazwiska, no i zginął dowódca żandarmerii w Tykocinie Filip Schweiger.
Nie mamy dokumentów, ale wiemy z relacji mieszkańców, że gdy przywieziono ciało niemieckiego oficera na plebanię, gdzie mieszkał, więc zwoływano mieszkańców Tykocina, by oddać hołd zmarłemu.
To ta akcja stała się pretekstem do mających się odbyć dwa dni później masowych aresztowań. No, w świetle dostępnych obecnie dokumentów wynika, że te aresztowania przygotowywane były od dawna, przynajmniej w Łapach. Po część przyjechano, zapukano do domów, ale część łapano wprost z ulicy. Z samego miasta wywieziono około 350 ludzi, natomiast z okolicznych wsi, tam Łapy Szołajdy, Łapy Nemowina, tutaj Płonka, razem zbierając to, zabrano 700 osób. Jest to ogromna liczba, jeśli wziąć pod uwagę skalę całego aresztowania. Tykocin 430, Sokoły 248, Wysokie Mazowieckie 160 osób.
W zbiorach muzeum posiadamy dokument ulotkę. Nie wiemy dokładnie, kiedy te ulotki pojawiły się w Tykocinie, ale według relacji mieszkańców prawdopodobnie one zrzucone były dopiero po aresztowaniu mieszkańców. Ludzie mówią, że były zrzucone z samolotu. No, nie wiemy dokładnie, jak to mogło wyglądać.
Dnia 25 maja 1944 roku napadła z zasadzki na trasie Białystok-Łomża banda Polskiego Ruchu Powstańczego na 3 samochody. Przy tym napadzie zabito jednego oficera żandarmerii i jednego obywatela Rzeszy, Reichsdeutscha. W celu zaprowadzenia spokoju w okręgu białostockim kazałem aresztować 1500 osób należących do Polskiego Ruchu Powstańczego. Będą one oddane pod sąd doraźny. Także w przyszłości będą przy wszystkich dalszych napadach i każdym akcie gwałtu zastosowane najsroższe środki. Białystok, dnia 26 maja 1944 roku, komandor Policji i Służby Bezpieczeństwa na Okręg Białostocki.
Tylko 27 maja 1944 rok to nie jest jedyny dzień, kiedy przeprowadzono masowe aresztowanie i to tego dnia nie wzięto 1500 osób. Jeszcze przez kolejne przynajmniej dwa tygodnie łapano ludzi na terenie dawnego powiatu wysokomazowieckiego. Według relacji żołnierzy podziemia, Niemcy chcieli za wszelką cenę dobić do liczby 1500. Tam gdzieś na górze założono w Białymstoku, że to ma być akurat 1500 osób.
To była sobota. Przedzielone świątki, sobota. To pamiętny był ten dzień taki zawsze.
Jak aresztowali, to miał 17 lat.
Później po kolei zawieźli do Białegostoku, do więzienia.
Wyładowywali, otworzyli klapę z tyłu samochodu ciężarowego i myśmy wyskakiwali, a tu patrzę, stoi gestapowiec i patrzy, kogo by trafić korbą. I upatrzył mnie i trafił mnie tutaj w głowę, że wklęśnięta była czaszka. Krew mi potem oczy zapuchły, ale jeden właśnie kolega z łap to mnie wziął i doprowadził do celi, bo ja już się dosłownie się chwiałem. Bardzo stłoczeni byliśmy na celach. To tylko na podłodze, podłoga betonowa i co dzień kazali rano myć wodą. Beton był wilgotny, musieliśmy na tym leżeć, spać.
W więzieniu byliśmy 2 dni.
Te korytarzowe, mówią, że nas na śmierć w nocy wywiozą. Tu się modlili takie te pieśni, takie te żałobne, wszystko śpiewali. Później w niedzielę powiedzieli, że nie, że na śmierć nie. Jutro wszystkich na plac. No i te wyczytywali. W sobotę pisali, to 16 lat nie miała jeszcze. I odesłali. Ja płakała do tej mamy, chciała razem, czy na śmierć, czy ja, bo to nikt nie wiedział na co.
Wszystkich wygnali, kobietów i mężczyznów z celów, po bułce chleba dali, wagony były postawione towarowe.
W poniedziałek, jak już je do lagru brali, 6,5 tygodnia my byli w więzieniu. No i wrócili do domu.
A część wybierali fachowców. Beruf pytał, znaczy po niemiecku zawód. Pierwszy koło mnie stał naczelnik zakładów kolejowych tu w Łapach. On powiedział, inżynier mechanik, mnie szloser, bo ja pracowałem już w zakładach kolejowych. Zostawili, wybrali, tam było, ja wiem, chyba ze 150 osób, przeważnie z zakładów kolejowych z Łap. I z powrotem nas przyprowadzili do więzienia w Białymstoku. Różnie przewidywaliśmy, prawdopodobnie, że nas rozstrzelają, że to, że owo, że inne. Tam z więzienia bez przerwy coraz zabierali na rozstrzelanie. Okna to były takie zasunięte tak blachą, tylko słyszeliśmy, jak tam do samochodu wrzucali łopaty, kilofy tego, to znaczy, że będą rozstrzeliwać. Czasami było tak, że podnosiliśmy kolegę, żeby tak ponad tą blachę tam zobaczył. Kazali się rozbierać i tylko w bieliźnie do samochodów, to już wiedzieliśmy, że to już wiozą na rozstrzelanie. Tylko żeśmy się modlili. Że to dawało jakąś taką psychiczną ulgę, nadzieję. Dlatego potem, jak nas wyprowadzili przed budynek i powiedzieli, że zamieniają nam karę śmierci na obozy koncentracyjne, to niektórzy z radości śpiewali, bo nie wiedzieli, co to takiego obóz koncentracyjny. No. No, nas wywozili chyba na początku lipca.
No a co było w Tykocinie? Człowiek wstał pusto, płacz dzieci wszędzie, płacz staruszków. No nie ma nikogo. Wiadomo, wszystko popędziło do kościoła. I to było przerażające. Pusty kościół, w którym stoją tylko małe płaczące dzieci i starsze osoby również płaczące. Puste miasto.
Jak pozabierali, to tutaj tak płakali te dzieci, tyle te dzieci było. To takie czysto wilki były.
A ja chodziłam jak głupia. Ja nie wiedziałam, co ze mną się robi. Ja po prostu takiego szoku dostałam, choć byłam mała. Pamiętam jak gdzieś to.
To pokażę pani, bo ja mam tu przywiozę. Tam różne takie pamiątki obozowe pokażę. No ja zaliczyłem 7 obozów koncentracyjnych. To siostra przywiozła, też z obozu. Różaniec. Wie pani, co to, z czego? To jest zrobiony z chleba. I tutaj To jest ten numer mój z Gross Rosen. Tutaj oto moje rylce, którymi grawerowałem. Takie fuchy robiliśmy Niemcom, ale jedną taką zostawiłem sobie. Oryginalny numer, co każdy miał tu przyszyty. To jest Dory. O. Pierwszym obozem to był Gross Rosen. To był wyjątkowo ciężki obóz, gdzie ludzie pracowali w kamieniołomach. No dobrze, że ja tam długo nie byłem.
Tam nas przyjmowali, mójstre Augen rechts, w lewo zwrot, w prawo zwrot, Augen links. Mycenap. No i tam oj zostawili w kamieniołomach 100 osób. Jeszcze taki był Iwan Ruski, który się znęcał, to znów, jak daje, wydawał jej, bo on był stubowym, czy tam blokowym, no, to musiał jednego zabić.
O. Tam zabijanie, to było tam na porządku dziennym. Jeden tak nie wytrzymał, padł. No to blokowy mówi, zawołać pielęgniarza. Myśmy sądzili, że pielęgniarz przyjdzie, żeby coś pomóc. A on przyszedł i dał zasięg fenolu i ten zmarł od razu do krematorium. Myśmy byli zaszokowani, bo to na początku naszego pobytu w obozach było, ale to człowiek przyzwyczajał się do takich warunków. No. No nie było wyboru. Każdy tylko myślał, jak zdobyć jedzenia. O, to jest było najważniejsze.
A nas reszta zabrali do Sachsenhausen, tak? Wszystko włosy poobcinali do skóry, ubrali w paszaki. 144 071. Bo tam nikt nazwiska nie czytał, tylko numery.
Następnym był obóz Aslau, gdzie tam pracownicy pracowali w zakładach lotniczych. To było lżej, to nie to, co było tam w kamieniołomach.
Warunki to tak było. Słabe życie, bułka chleba, kilogram na 4 części. No i, no i zupa, no. Do nocy długo popracowali, bo potrzebne było wszystkie te materiał do samolotów.
A drugi dramat to też dramat pozostawionych dzieci, ponieważ aresztowano rodziców.
Nasz było 6 dzieci zostało. Siostra była 14 lat, ja właściwie miałam 12 lat. Brat miał 10 lat, brat miał 8 lat. Brat miał 4 lat i brat miał 1,5 roku, najmłodszy. To siostra brała jednego dzieciaka, a ja drugiego, a te chłopcy krowę jeszcze chowali. Całe życie było z tego. No ta krowa, nie mieli co dać jeść dla tej krowy. Żeby jak ktoś, jakaś opieka była, to było lżej. A nasz nie miało żadnej opieki, my nie mieli.
Przyjechał wujek, nie wiem po jakimś to czasie, 2 dni, 3 dni, może tydzień to upłynęło. Ktoś tam mnie wziął, sąsiadka, dawała mnie jeść. Byłam bardzo, bardzo żałośliwa, płakałam.
A potem nas przerzucali. Dlaczego przerzucali? Bo jak front dochodził z tej strony, nas przerzucali na zachód. Jak tam dochodził front, na wschód. I tak to przerzucanie to było straszne, bo to czasami w wagonach nas woziło 8 dni i jeść nic nie dostawaliśmy. No, dużo umierało.
Później już jak front nachodził, to już bez pracy byliśmy. Tylko tak, od rania do wieczora tylko chodzili, tylko ganiali, żeby trupy zbierać po obozie. 2 za nogi, za ręce i tak ciągali do krematorium.
2 maja wyzwolili Amerykanie podczas ewakuacji. Ta grupa szła, ale to dużo już tam padło i nie uciekali, bo już taki nawet dozór był słaby, tam już tak nie pilnowali. Patrzymy, jakieś jadą czołgi czy transportery naprzeciw, to już zaczęliśmy krzyczeć wszyscy tego, niech żyje Ameryka, niech żyje Polska.
W sumie aresztowano około 400 osób, mieszkańców Tykocina. Zginęło w obozach koncentracyjnych około 40%, w tym 70% mężczyzn i około 20% kobiet.
Ja doszedłem do wniosku, na mówią tego Staśka, wracamy pieszo do domu. I żeśmy przez tą strefę radziecką to szli pieszo. I to naprawdę to też to było na granicy życia i śmierci. Bo to, co Rosjanie wyczyniali z kobietami, to przychodzi ludzkie pojęcie. Też nas tam w jakiejś miejscowości Rosjanie nas złapali, żeby zatrudnić jakieś worki ze zbożem nosić niemieckie tam. A skąd my nie mamy siły tego? No? Przecież my jesteśmy z obozu, że to, że owo, że inne. No. Nie chciał za cholerę. No. Ile ważyłem? 34 kilo w Ravensbrück, bo mnie postawili na wagę, stąd wiem. Bo powiedzieli, jak waży mniej niż 32, to do krematorium. W zasadzie to doszliśmy chyba tutaj prawie pod Szczecin, to tak. Do Łap pociągiem przyjechałem, tak. No. Ja wiem, to już chyba był lipiec, czy kiedy, to już...
Nie rozumiałam i nie wiedziałam, co się dzieje. Nikt nie powiedział, że już moja mamusia nie wróci. Tego nikt mi nie powiedział. Nikt. Czekałam i u wujka czekałam długo i wyglądałam, pytałam. A kiedy się dowiedziałam, no już może miałam z 15 lat, to się dowiedziałam, że już moja mamusia nie wróci. Bo spotkałam tą panią, która z Tykocina była. No ona mnie opowiedziała, że twoja mamusia już nie wróci.
Trochę wróciło, ale dużo nie wróciło. Taka kobieta z Łap do nas przyszła. Powiedziała, że mama zginęła. Mama strasznie płakała. I jeść nie chciała. Że chciała prędzej umrzeć, żeby się nie... Tego, bo na pewno dzieci pozabijali, gdzie mama myślała, że... Była razem. Jak mamy z celi brali na śmierć. Do spalenia.
Tykocińska tragedia wojenna właściwie dotyczy każdej, prawie każdej rodziny tykocińskiej. No dotyczy także mnie osobiście, ponieważ z mojej rodziny tego dnia aresztowano 7 osób i także ta pamięć tkwiła przez wiele lat w mojej świadomości, dlatego starałam się, by ocalić ją od zapomnienia.
Była to niewątpliwie tragedia dla mieszkańców Łap. To był strach. Takiego aresztowania nie było tutaj nigdy. Po prostu w ciągu jednego dnia, a później w ciągu kolejnych jeszcze kilku dni, kiedy przeprowadzono jeszcze kilka mniejszych akcji związanych z aresztowaniami, no miasto poważnie uszczupliło się ludnościowo.
Moja mama, która była więźniarką obozu Ravensbrück, jak również Bergen-Belsen, zawsze gdy zakwitły wokół domu białe bzy, zawsze mówiła mi przez wiele lat, że właśnie tego dnia, kiedy nas aresztowano, przepięknie kwitły białe bzy.
A wie pani, że inny raz się śni? Tak jakby to tak, my żeby czekamy, tak jakby to z Niemcy gdzieś.
Była to audycja dokumentalna Agnieszki Czarkowskiej Zakwitły wtedy białe bzy. O masowej wywózce mieszkańców Białostocczyzny do obozów koncentracyjnych opowiadali więźniowie Henryk Perkowski z Łap i Romuald Pogorzelski z Tykocina oraz Danuta Zambrzycka, Regina Dzierżko, Teresa Kurowska, Józefa Dąbrowska, Józefa Korżyńska, Teresa Pogorzelska, a także historyk Piotr Sobieszczak z Łap oraz Marzena Pisarska-Kalisty, kierownik Muzeum w Tykocinie.